Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź do nas ze swoim światłem, ze swoją mądrością. Potrzebujemy Ciebie, przyzywamy Ciebie. Duchu Święty, pomóż nam rozumieć głębiej i żyć naszą wiarą. Duchu Święty, bądź naszą mocą, naszym światłem, naszym przewodnikiem. Amen. Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. To jest temat dzisiejszej katechezy, punkt katechizmu od 402 do 406. Ten fragment postaramy się dzisiaj rozważyć. Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. Adam zgrzeszył, Ewa zgrzeszyła, ale konsekwencje ponosimy wszyscy. Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama, mówi katechizm. To stwierdza święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian, rozdział 5, wiersz 19, mówiąc: przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Czy też w tym samym liście mówił: przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Ale apostoł Paweł przeciwstawia powszechność grzechu i śmierci, o tym tutaj dotąd mówił, powszechność grzechu i śmierci, ale przeciwstawia to powszechności zbawienia w Chrystusie, bo mówi dalej w tym samym liście do Rzymian, mówi: jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, Chrystusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Więc widzimy tutaj taką solidarność w ludzkiej naturze, jeśli chodzi o Adama i potem odkupienie nas z tej sytuacji przez Chrystusa, przez tego nowego Adama, jak mówi o nim Słowo Boże. Adam, stary Adam i nowy Adam, ten, przez którego grzech wszedł na świat, nie tylko w jego osobiste życie, ale na świat, i ten, który nas wybawia z tego, który nas przywraca do tego stanu pierwotnego, choć dalej cały czas ukąszeni przez grzech jesteśmy i tego doświadczamy. Wróćmy do katechizmu. Mówi dalej katechizm: za świętym Pawłem Kościół zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi, oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci są niezrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest śmiercią duszy. Grzech jest śmiercią duszy. Z jego skutkami rodzimy się wszyscy. I ze względu na tę pewność wiary, właśnie ze względu na to, Kościół udziela chrztu na odpuszczenie grzechów nawet małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego. To, o czym mówimy, drodzy Państwo, to nie jest grzech osobisty. że ja osobiście zgrzeszyłem, podjąłem taką decyzję i mam grzech, mówimy osobisty. To nie jest grzech osobisty, to jest grzech, mówimy ten pierworodny. Ten, w którym wynika z tej naszej, z tego zakorzenienia w ludzkiej naturze, która to od Adama jest zraniona, ukąszona przez grzech. I mówi katechizm, słusznie pyta katechizm, w jaki sposób grzech Adama stał się grzechem wszystkich jego potomków? Jak to się stało? Jak to przebiega? I mówi w ten sposób, cały rodzaj ludzki jest w Adamie jak jedno ciało jednego człowieka. Cały rodzaj ludzki. Tak naucza Kościół. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Jak wszyscy są objęci sprawiedliwością Chrystusa. Przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć, a więc próbujemy to zrozumieć. Mówimy o tej jedności rodzaju ludzkiego, o tym zakorzenieniu we wspólnej naturze, ale do końca tego nie zrozumiemy. Jest to jednak tajemnica. Wiemy z objawienia, ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla samego siebie, ale dla całej natury ludzkiej. Jednak ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełnili grzech osobisty, tak, to była ich decyzja, mogli podjąć taką albo inną, podjęli taką decyzję, grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To nie było Bożym zamiarem, aby taka była natura ludzka dotknięta grzechem, śmiercią, cierpieniem. Nie tak Bóg sobie zamyślił na początku człowieka. To nie tak. To jest skutek grzechu. Przez grzech śmierć przyszła na świat, mówi Pismo Święte. Dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie aktem, który ktoś popełnia, dokonuje, wykonuje akt. Czynność jest pewnym stanem, w który wchodzimy, rodząc się. Chociaż, dalej mówi katechizm, chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, każdy z nas rodzi się z tym brzemieniem grzechu pierworodnego, to jednak w żadnym potomku Adama, w żadnym człowieku, nie ma on charakteru winy osobistej. To nie jest wina moja, dziecka, które się rodzi z tym brzemieniem, że rodzi się z grzechem pierworodnym. To nie jest wina osobista. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości grzech pierworodny. Jest pozbawieniem pierwotnej sprawiedliwości. Ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. To jest ważne. A więc jest pozbawienie tego pierwotnego zamysłu, pierwotnej świętości, ale to nie jest całkowite zepsucie natury ludzkiej. Natura ludzka jest zraniona w swoich siłach naturalnych, jest poddana niewiedzy, cierpieniu, władzy śmierci, jest skłonna do grzechu. Tę skłonność do zła nazywamy pożądliwością. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga. Ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają człowieka do walki duchowej. A więc jest ukąszenie grzechem, ale to nie jest całkowite zepsucie natury ludzkiej. I tutaj, drodzy Państwo, nauka Kościoła o przekazywaniu grzechu pierworodnego, ona ma swoje korzenie w Piśmie Świętym, Księga Rodzaju, List do Rzymian, na przykład te dwa teksty, Ale ona też dojrzewała w ciągu wieków, w ciągu refleksji teologicznej Kościoła i została sprecyzowana przede wszystkim w V wieku, w szczególności pod wpływem refleksji świętego Augustyna przeciw pelagianizmowi, to jest V wiek, oraz w wieku XVI w sytuacji, w kontekście, w opozycji do reformacji protestanckiej. O co chodzi? Pelagiusz, bo tu święty Augustyn, V wiek, pelagianizm. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając się na naturalnej sile swojej woli, bez koniecznej pomocy łaski Bożej, może prowadzić życie moralnie dobre. I mówi, owszem, był grzech Adama, mówił Pelagiusz, tak, ale ten wpływ grzechu Adama Pelagiusz sprowadzał jedynie do złego przykładu. Zły przykład. Kościół mówi tymczasem, nie, to nie jest tylko zły przykład, to jest coś więcej, to jest pewne ukierunkowanie natury ludzkiej. I ta łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna, jak mówimy w katechizmie, czytamy też. Mówił, a on mówił, że nie jest potrzebna. Człowiek sobie sam ze swojej natury ma taką siłę w sobie człowiek, że sobie z tym grzechem się upora może. Kościół mówi nie. Łaska Boża jest konieczna. Boża pomoc jest konieczna, bo jest takie skażenie tej natury przez grzech. To Pelagiusz i to mówi Augustyn. Tutaj z nim polemizuje, koryguje Pelagiusza. To jest V wiek. Mówimy o tym formowaniu się doktryny katolickiej na temat grzechu pierworodnego. I wiek XVI, kontekst reformacji protestanckiej. Pierwsi reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest radykalnie zepsuty. Radykalnie zepsuty. Że jego wolność jest unicestwiona przez grzech pierworodny. A więc jakby druga skrajność. Tutaj nie potrzeba łaski Bożej, bo człowiek jest tak dobry z natury, Pelagiusz, i druga skrajność, w ogóle nie ma wolności. Radykalne zepsucie człowieka, tutaj, a więc utożsamienie grzechu odziedziczonego przez każdego człowieka ze skłonnością do zła, skłonnością, która miała być nie do przezwyciężenia. Tak tutaj głosili pierwsi reformatorzy protestanccy. I Kościół mówi, że nie, człowiek jest skażony grzechem, tak? Ale to jest do przezwyciężenia. Widzimy, drodzy Państwo, jak pokazując przez te dwa takie skrajne, dwa ekstrema skrajne stanowiska, że Kościół mówi, człowiek ani nie jest aniołem, ani nie jest zwierzęciem, w tym sensie zniewolenia przez swoją naturę ludzką, zepsutą, skłonną tylko i wyłącznie do zła. Jest realizm Kościoła, jest skażenie przez grzech, potrzeba Bożej łaski. I jest możliwe, że człowiek pracując, współpracując z Bożą łaską, będzie mógł dążyć do świętości. I Kościół wypowiedział się na temat sensu danych objawionych dotyczących grzechu pierworodnego, przede wszystkim na drugim synodzie w Orange, to jest rok 529, tutaj kontekst ten pelagianizmu, V wiek, VI wiek, tu mamy akurat synod w Orange, no ale tu już te okolice czasowe. I na Soborze Trydenckim, rok 1546, a więc okres po reformacji. A więc, drodzy Państwo, konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. Możemy tak to opisać, tak trochę zilustrować, że cały świat ma defekt. Na czym ten defekt polega? I teraz wybaczcie taki obraz, taki może prosty, ale chyba dobrze pokazujący to, o czym mówimy. Na czym polega ów defekt? Ktoś nam przechylił podłogę. Ktoś nam przechylił podłogę. I sobie wyobraźmy życie w domu, w którym jest mocno przechylona podłoga, w którym wszystko stoi krzywo. Ten pierwszy budowniczy, konstruktor tego domu, tak zrobił. I teraz w wyniku tego wszystko już po latach dom dalej stoi, ale wszystko w nim stoi krzywo. Cokolwiek położymy na stole, zsuwa się na podłogę. Zapomnimy o tym, postawimy na stole szklankę, a ona zsuwa się i rozbija. Nie ma tej szklanki. Trzeba wszystko by było wiązać, przymocowywać. A więc taki jest trochę nasz świat, jak krzywa wieża w Pizie. przechylony, przechylona podłoga. I co gorsze, jest to przechylenie w stronę zła, to znaczy zło jest na dole, a dobro jest na górze. Zapomnijmy na chwilę o tym i zaraz lecimy w dół, spadamy w dół. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak nam łatwiej przychodzi czynić zło niż dobro. Nasze rozmowy, pierwszy z brzegu przykład, o kimś spotykamy się, jak łatwo wejść w jakieś obgadywanie. Niemalże spontanicznie. Jak trzeba czuwać, uważać, żeby w to nie wejść. Tak? Na przykład zamiast obgadywanie, za kogoś się pomodlić. Za tę samą osobę. Oj, to już jest rzadsze zjawisko. Tak chyba trzeba powiedzieć tutaj. Nasze myśli, słowa, uczynki niemalże samoistnie staczają się w stronę zła. Albo przynajmniej mają ochotę, mają się stoczyć, mają to ciążenie, mają te tendencje. I tutaj można by mnożyć te przykłady. I to jest właśnie skutek grzechu pierworodnego. To jest właśnie to. Skrzywienie świata ku złu, ku zniszczeniu, ku małości. I to jest fakt. To jest fakt. Inny przykład. To jest coś, co doświadczamy w historii Polski. Przed laty zaciągnięto długi, mamy dług na przykład, Gierek zaciągnął wielkie długi na zachodzie w latach 70. i przez całe lata Polska te długi spłacała przez pokolenia. A więc to jest coś, już nie ma człowieka, tak? Ale skutki są, trwają do dzisiaj. Nie, wybaczcie, to jest taki przykład, taki może taki trochę z tej sfery takiej świeckiej, mało, w ogóle niesakralny, ale żeby wytłumaczyć nam, o co tutaj chodzi. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, pocieszać się, że mogło być gorzej, mogliśmy się urodzić jako niewolnicy i tak dalej. To jest takie coś, jak gdyby ktoś przegrał w karty swoją rodzinę, swoje dzieci, skazał na niewolę i możemy narzekać, ale taki jest fakt wtedy. Ktoś ma nas w niewoli. Szatan trzyma nas na smyczy. Chce iść do góry, nie, on nas ściąga w dół tutaj i nie możemy się mu zerwać, choćbyśmy się wysilali. I te prawdę doświadczamy. My nieraz, drodzy Państwo, nie dziwimy się, jak to jest, że ktoś, nie wiem, zły, nieuczciwy, żyjący byle jak, żyje latami, a ktoś dobry, uczciwy zderza się z jakimiś murami, ze ścianą, cierpi, chodzę do kościoła, a ciągle mi się nie układa. A temu, kto lekceważy Boże Słowo, wszystko układa się dobrze. Jak to jest? No właśnie chodzi o to właśnie, że ludzie źli nie są dla złego problemem. Bo oni już są w zasięgu tego zła, więc zły szatan nie musi ich ściągać w dół, nie musi im kłaść kłód pod nogi, bo już są jego, w jego rękach, leżą sobie grzecznie w tym bagienku grzechu i mają, nie chcę mówić święty spokój, ale są pogrążeni w tym grzechu. Już są własnością złego. Natomiast problemem dla szatana są ci, którzy chcą mu się wyrwać. To ich atakuje cierpieniem, nieszczęściami. Tutaj pamiętamy ten obraz z Apokalipsy świętego Jana Apostoła z 12 rozdziału. Smok, który rozgniewał się na niewiastę, który z nią rozpoczął walkę, z nią i z jej potomstwem. Smok, tak, bo była wbrew jego myśli. Szatan nie walczy z tymi, którzy trwają w grzechach, bo to on z tego się cieszy. Im nie przeszkadza. Ale nie walczy z tymi, którzy chcą się wyrwać z grzechu. Chcą się wyrwać z grzechu właśnie. Nie, a więc skutki grzechu Adama dla ludzkości. Nie, i tych skutków doświadczają, drodzy Państwo, już pierwsi rodzice po swoim upadku. Widzimy niepokój Adama i Ewy. Od razu to jest. Duchowe cierpienie pierwszych rodziców, zanim jeszcze opuścili ogród Eden, zaczęli przeżywać swój wewnętrzny niepokój, doświadczali poczucia zawodu, lęku przed Bogiem, który ich przecież nie odrzucił. Bóg jest niezmienny, jest wierny, ich nie przestał kochać, ale grzech rozbudził w nich niepokój. Ukrywają się przed Bogiem, ukrywają się, a Bóg szuka: Adamie, gdzie jesteś? Ale ten niepokój jako skutek grzechu tutaj, to rozbicie dalej inny skutek ich relacji między Adamem i Ewą. Pierwsza kłótnia małżeńska, to ona mi dała, to ona mi kazała, rodzi się właśnie po grzechu. Rozbicie relacji też tej harmonii ze światem stworzonym, a więc różne formy cierpienia. Praca, która zawsze była powołaniem człowieka, praca nie jest karą za grzechy, ale od tego momentu ta praca, która zawsze była, bo od stworzenia człowiek sobie miał czynić ziemię poddaną, ale od tego momentu stała się trudem, stała się wysiłkiem ponad miarę, niewspółmiernym do efektów tutaj, czymś, co ciąży. Też relacje między małżonkami, ból, cierpienie, napięcia pomiędzy nimi, Adamem i Ewą. A więc ten trud, ziemia rodzi cierń, oset. Tutaj pierwsi rodzice już czują skutki tego grzechu, ale i cała ludzkość właśnie tutaj doświadcza tych cierpień. O tym dzisiaj mówimy, drodzy Państwo. Przekazywana natura. Przekazali swojemu potomstwu, pierwsi rodzice, naturę ludzką pozbawioną tego nadprzyrodzonego daru Bożego, który by ich strzegł przed cierpieniem. A więc rezultatem tego jest fakt, że każdy człowiek styka się w swoim życiu z cierpieniem, które jest taką dziedziczną chorobą, która się może rozszerzyć na całe życie, nawet bez osobistej winy. A więc to. Człowiek też może też powiększać swoje cierpienie. I to też się dzieje. Nie tylko pierwsi rodzice są tutaj winni zła, które jest w świecie, ale my sami możemy, mamy tę możliwość, tę władzę powiększania zła, które jest w świecie przez nasze grzeszne czyny. A więc praca, która może być wykonywana w warunkach nieludzkich. Praca, która miała być czymś, co uszlachetnia człowieka i świat, stała się narzędziem tortury. Obóz koncentracyjny, obozy koncentracyjne, właśnie eksterminacja przez pracę, jaka diabelska perfidia. Czy praca wykonywana nawet tak na co dzień w warunkach urągających ludzkiej godności? Tutaj niewolniczy wysiłek, niewolnictwo i tak dalej. A więc wykorzystywanie bliźnich, aby się wzbogacić za wszelką cenę. Naturalny ból, który też doświadczamy, który sobie też nieraz aplikujemy sami przez nasze jakieś niewłaściwe życie. Dalej, drodzy Państwo, to nie jest tak, drodzy Państwo, że Bóg nas karze, że to cierpienie jest karą za grzechy. Zgrzeszyłeś, a więc teraz cierp, człowieku. To nie o to chodzi. Tylko że to jest, drodzy Państwo, naturalna konsekwencja wyboru człowieka. To znaczy, to wyraża tę jedność człowieka. To znaczy, zło duchowe promieniuje na ciało, na ten wymiar widzialny, na ten wymiar relacji ludzkich. To jest powiązane. Człowiek jest jednością duchowo-cielesną. To, co się dzieje w duszy, ma znaczenie dla ciała. Ma znaczenie dla ciała. A więc zło dokonane w wymiarze tym duchowym, moralnym, grzech, promieniuje na ciało. I w tym sensie zło, cierpienie jest skutkiem grzechu. To nie Pan Bóg nam teraz skazał nas tutaj, to teraz cierp, człowieku. Bóg tego nie chce. Bóg tego nie chce. Bóg posłał swojego Syna, aby nas z tego wyrwać. On wszedł, Jezus Chrystus, Syn Boży. Wybiegam teraz przed, wchodzę poza nasz temat, ale tylko powiem krótko. Wszedł w to skażenie przez grzech. To znaczy, Jezus wszedł w cierpienie, a więc w ten skutek grzechu. On w to wszedł, doświadczył wszystkiego, co jest ludzkie poza grzechem, ale w skutki, tak, wszedł, aby nas z tego wyrwać. A więc Zobaczcie, Bóg tego nie chce. Bóg nie chce śmierci człowieka. Bóg mówi od początku, że możesz z każdego drzewa spożywać, ale nie z drzewa poznania dobra i zła. Bo kiedy spożyjesz, niechybnie umrzesz. Bóg ostrzega tutaj. A więc nie przekraczaj granicy norm moralnych, dobro i zło. Nie ty ustalasz, co jest dobrem, co jest złem, a jeśli w to wejdziesz, człowieku, to się przeciwko tobie obróci i to jest właśnie to. Bóg dał swoje zakazy, aby nas pouczyć, żeby nie przekraczać tego ustalonego przez Niego porządku, gdyż to zawsze prowadzi nie tylko do cierpienia, ale wręcz do śmierci. Tej śmierci duchowej, jaką jest grzech, to jest śmierć duchowa, i tej śmierci fizycznej. Śmierci fizycznej. Zobaczcie, drodzy Państwo, śmierć z ręki Kaina, śmierć Abla, to nie była śmierć naturalna. Wchodzi wraz z grzechem ułomność ludzkiej natury, cierpienie, choroba i śmierć fizyczna. Tak, to jest skutkiem grzechu pierworodnego, ale ta pierwsza śmierć, śmierć Abla, to nie była śmierć naturalna. To była śmierć z ręki człowieka, z ręki brata, z ręki Kaina. A więc konsekwencja nieposłuszeństwa Bogu od razu daje się zauważyć. Śmierć weszła w historię ludzkości. Nie w wyniku choroby, ale śmierć bratobójcza, owoc grzechu. Świat przestał być rajem. Człowiek potrafi zadawać lub przyspieszać śmierć. I tak się działo wiele razy w historii ludzkości i tak się dzieje cały czas. Człowiek potrafi zadawać i przyspieszać śmierć. Czyjąś i swoją. Śmierć weszła na świat, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, a więc nie tylko to jest skutek dla Adama i Ewy, ale również dla nas wszystkich. Śmierć ma swoje korzenie, źródło w grzechu. Śmierć duchowa to zamieranie miłości, to zamieranie dobroci, to zanik Bożego życia w łasce uświęcającej w człowieku. Tym jest śmierć duchowa. I potem też ta śmierć właśnie fizyczna, która też z tego wynika. My widzimy, drodzy Państwo, mówimy o różnych kryzysach, o wojnach, o kryzysach ekonomicznych, gospodarczych, o korupcji i tak dalej. Jest tego wiele, dzieje się w świecie, wiele zła. Ale korzeń jest jeden. Korzeń jest jeden. Ludzkie serce, grzech. To, co mówi Pan Jezus, to z serca bierze się całe zło. Serca. Antidotum na problemy ludzkości jest powrót do świętości. Jest nawrócenie serca. Jest powrót do tego, jak sobie Bóg zamarzył człowieka. I Bóg nam w tym pomaga, daje nam swojego Syna. I to jest dobra nowina. Bóg nawet w grzechu, po nieposłuszeństwie człowieka wobec Boga, Bóg nas samych nie zostawia, drodzy. Ale my dalej żyjemy w świecie, w którym ktoś nam przychylił podłogę. I to przychylenie jest w kierunku zła. Dobro jest na dole, zło jest na dole, dobro jest w górze. Można dojść, sięgnąć ku dobru, wspiąć się ku dobru, ale trzeba się wspiąć. Wspiąć ku dobru. To znaczy, jest potrzebny wysiłek pracy duchowej, pracy nad sobą. I to jest nauczanie Kościoła, bardzo też skutek praktyczny tej prawdy o konsekwencjach grzechu Adama dla ludzkości. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tej katechezy.